Tak było od samego początku. Poznali się na którejś z prywatek. Wpadł jej w oko, przystojny i wesoły. Wieczór spędzili w swoim towarzystwie. Później umówili się na randkę, aż w końcu doszło do pocałunków i łóżka. Janusz, młody inżynier, właśnie skończył studia. Miał wiedzę i papiery na dobrą posadę i taką też dostał. Ich związek układał się świetnie, jednak w przypadku Beaty zauroczenie minęło szybko. Już na etapie randek zauważyła irytującą prawidłowość. Janusz za bardzo się starał. Nie krył się z tym, że mu zależy. Biegał do niej z kwiatami i czekoladkami, oczy miał maślane, o Beaty przeszłość nie pytał. A co było w przeszłości? Krótki epizod. Zaledwie dwumiesięczny, który złamał jej serce. Epizod miał na imię Grzegorz. Był zwykłym kelnerem w dyskoncie w dużym mieście, a jednak to na jego widok Beacie miękły nogi. Grzegorz wiedział, jak postępować z kobietami. Nie dzwonił, nie prosił, kazał czekać. Bywał opryskliwy, a nawet chamski, szorstki i tajemniczy. O sobie mówił niewiele, nie zwierzał się, nie tłumaczył. Nie miał czasu, ale jak już go znalazł i wylądowali w łóżku, wychodził z niego prawdziwy demon. Zawrócił jej w głowie. Każdego dnia wpatrywała się w telefon w nadziei na choćby krótkiego SMS-a, a jak już przyszedł, dostawała niemal małpiego rozumu ze szczęścia. Gdy Grzegorz odszedł z dnia na dzień bez słowa, wypłakała hektolitry łez. Zdobyła się nawet na to, by napisać do niego, ale nic to nie dało. Potem długo leczyła się z tego epizodu i właśnie pod koniec tej żałoby zjawił się, jakże inny od Grzegorza, Janusz. Pamiętała, że po pierwszym zbliżeniu z przyszłym mężem wyjawiła koleżance, że trafił jej się zapchaj dziura, na co tamta wybuchła śmiechem. Na początku zresztą Beata nie chciała tego ciągnąć, no ale człowiek przyzwyczaja się do towarzystwa, do wygody, a Janusz skłonny był zrobić dla niej wiele. Przyjeżdżał po nią na uczelnię, robił zakupy, nawet gotował, zabiegał. Pamiętał o urodzinach, rocznicach i tego typu sprawach. Nie zadawał niewygodnych pytań, żył w błogim przeświadczeniu ich wspólnego szczęścia. Beata? No cóż, na bezrybiu i rak ryba. Pragnęła Grzegorza lub kogoś w jego typie, pragnęła dzikiego stosunku, a z Januszem zawsze było grzecznie. Łaknęła emocji jak ryba wody, a Janusz był przewidywalny. Miał jednak tę zaletę, że był. Z czasem okrzepła w tym wszystkim, a głosy z głębin pragnień i tęsknoty wyciszyła. Dawało jej radość, że błyszczała wśród koleżanek. Gdy one tułały się po randkach, Janusz już dawno jej się oświadczył. Kupił drogi pierścionek zaręczynowy z diamentem i zamówił orkiestrę do restauracji. Następnie padł przed nią na kolana z bukietem róż. Gdy opowiedziała o wszystkim, przyjaciółki były czerwone z zazdrości. A przecież to był dopiero początek ich życia idealnego, jak z obrazka z telewizyjnego show. Po zaręczynach przyszła pora na wesele na 120 osób, ze sztucznymi ogniami i masą innych atrakcji, a potem ekscytującą podróż poślubną do Chorwacji. Po powrocie z podróży poślubnej zabrali się za wykańczanie i meblowanie ich nowego domu, który kupili w dzielnicy willowej pod miastem. Beata miała więc kolejny temat do relacjonowania koleżankom. Wielogodzinne pogaduchy przez telefon i na czatach mijały pod znakiem opowieści o modnych tapetach, wykończeniu łazienki, modelu sedesu i umywalki, mebli na wymiar do kuchni, szafy, komody, dywanów i innych ozdób. Tak to powoli powstawała domowa świątynia i pałac Beaty w jednym. Ostatecznie przekonała się do roli gwiazdy swojego życia, królowej idealnej pani domu, a wspomnienia dreszczy i emocji w ramionach silnego samca zepchnęła do podświadomości. Nadeszła pora na narodziny dziecka i szczęśliwe życie rodzinne. Janusz nie protestował, nie szukał problemów, tylko robił swoje, pracując coraz więcej i więcej, bo potrzeby były coraz to większe. A to wakacje za granicą, a to nowe rodzinne auto. Beata wybrała model za 100 tysięcy złotych. A to kursy i zajęcia. Sama nie pracowała. Nie musiała. Nadrabiał małżonek. Pracował, pracował i pracował. Nawet po godzinach. Choć czasem był zmęczony, to nigdy nie miał wewnętrznych oporów. Żył w przekonaniu, że robi dobrze i że tak być powinno. Poczuwał się do obowiązku, a na jego motywacji nie pojawiała się najmniejsza rysa. Dzieci rosły. Lata mijały, kolejne wakacje, kolejny rok szkolny, kolejne odświeżenie domu i kolejny samochód. Wydawało się, że wiodą idealne rodzinne życie. W Bacie jednak coś zaczynało się zmieniać. Coraz częściej dopadało ją poczucie rutyny i nudy. Opiekuńczy i zapobiegliwy Janusz coraz bardziej ją irytował. Potrafiła w gronie znajomych i przy nim wytykać mu błędy, a nawet kpić z niego. Na pokaz wysługiwała się mężem, by pokazać przyjaciółkom, jak dobrze go wytresowała. Po imieninach albo grillu Janusz miał obowiązek rozwozić je wszystkie do domu, a i Beatę woził, gdzie tylko sobie zażyczyła. Mimo że nie pracowała, to on odbierał dzieci ze szkoły. Beata nie mogła znieść, że akceptował każdy afront z jej strony. Jej irytację pogłębiał fakt, że i w łóżku wiało nudą. Janusz nigdy nie był orłem w tych sprawach, a w dodatku ostatnimi czasy jego aktywność się zmniejszyła. Zresztą Beata nawet na to nie czekała. Mąż dawno przestał ją podniecać. Zbliżenie, rzadkie i wymęczone, przypominało bardziej domowe obowiązki niż erupcje namiętności. Zorientowała się w końcu, że życie przecieka jej przez palce. Brakowało jej czegoś, co wyrwie ją z marazmu, zmieni wszystko i wprawi w stan najwyższej ekscytacji. Wtedy to właśnie na osiedle, do domu naprzeciwko, wprowadził się nowy sąsiad. Byli małżeństwem mniej więcej w ich wieku. On wysoki, barczysty i łysy. Ona drobna, ale okrągła, no i pełna energii maluchy, jeszcze przed podstawówką. Beata zapamiętała dobrze dzień, kiedy pierwszy raz go zobaczyła. Pod dom naprzeciwko podjechało duże sportowe auto. Wysiadł z niego mężczyzna w dżinsach i skórze. Beata jakoś tak bezwiednie zawiesiła na nim wzrok. Nie był może super przystojny, jeśli chodzi o twarz, ale widać było z daleka, że testosteronu mu nie brakowało. Niedługo później zorientowali się z Januszem, że mają nowych sąsiadów. Beata zdała sobie sprawę, że tego ponętnego faceta będzie często widywać. Minął może tydzień. Była sama w domu, gdy usłyszała stukanie do drzwi. Otworzyła. Przed progiem stał on. Uśmiechnął się. Jego oczy błyszczały. Dzień dobry, jestem Marek, nowy sąsiad. Podał jej rękę. Przywitali się. Oznajmił jej, że chciałby zaprosić ją i męża do siebie na grilla. Organizują imprezę dla znajomych, ale też chcieliby poznać się z sąsiadami. Spotkanie miało odbyć się w najbliższy weekend. Beata nie lubiła spoufalać się z obcymi, ale w tym przypadku złamała własne zasady. Wybuchła entuzjazmem. O, to miło z państwa strony. Porozmawiam z mężem, odparła. Na pewno go pani namówi. Wygląda pani na osobę z darem przekonywania. Wypalił. Beacie zdało się, że subtelnie się do niej uśmiechnął. Pożegnali się. Gdy zamknęła drzwi, poczuła, że w trakcie rozmowy zrobiło jej się cieplej w ciele, na wysokości żołądka. Kilka dni później zjawili się u państwa B. Janusz nie miał prawa zaoponować. Dyspozycję wydała Beata. Gości było wielu. Znajomi sąsiadów i inni mieszkańcy osiedla. Marek okazał się szefem firmy budowlanej. Na imprezie błyszczał, tryskał humorem i opowiadał dowcipy, rozbawiał towarzystwo. Beata zorientowała się, że miał silną pozycję. Dominował nad otoczeniem. Jego małżonka Agnieszka była z kolei bardzo grzeczna, typ cichej myszki. Porozmawiały chwilę i szybko nawiązały nić porozumienia. Agnieszka pracowała jako nauczycielka, a więc zarabiała grosze. Ten piękny dom, samochód i cała reszta były z pewnością z pieniędzy Marka, kalkulowała Beata. Niedługo później przysiadł się do nich. A co, panie, takie smutne? Rzekł i zaproponował drinka. Następnie rozmawiali. Beacie wydawało się, że choć nie zwracał się do niej często, jego uwaga skupiona była właśnie na niej. Ich spojrzenia kilka razy się spotkały. Rozpoznała badający wyraz w jego wzroku. To, jak patrzył, zakłopotało ją. Wydawało jej się, że to spostrzegł. Wtedy w jego spojrzeniu pojawił się na krótko błysk triumfu. Przez cały ten czas obok Beaty siedział zahukany Janusz. Mówił niewiele i był wyraźnie zblokowany. Nie pił, nie żartował, choć o dziwo nawiązał nić porozumienia z Markiem. Połączyły ich sprawy techniczne. Janusz był inżynierem. Zajmował się wytrzymałością materiałów, a to z kolei interesowało Marka, budowlańca. Trochę dyskutowali i nawet przypadli sobie do gustu. Po wspólnym wieczorze małżeństwo B odprowadziło gości do wyjścia. Na wąskiej ścieżce przed bramą wydawało się Beacie, że Marek otarł się o nią. Na ułamek sekundy poczuła jego oddech na szyi i uświadomiła sobie, że jej ciało zadrżało. Dziękuję, że byłaś, rzekł do niej już na zewnątrz. Że byliście, poprawił się na widok Janusza stojącego obok. Do zobaczenia, dodał patrząc Beacie prosto w oczy. Tej nocy długo nie mogła zasnąć. Myślała o tym pewnym siebie, szarmanckim facecie z nadprzeciwka. Uświadomiła sobie, że od bardzo dawna nikt nie patrzył na nią w ten sposób, w jaki zrobił to on. Zdała sobie sprawę, że gdyby zechciał, nie miałaby siły mu odmówić. Niedługo później stało się to, na co tak naprawdę czekała. Było ciepłe letnie przedpołudnie. Ona sama w domu, dzieci na wakacjach u dziadków, a Janusz przy projekcie w firmie. Oglądała serial, sprzątała. Pod dom sąsiadów zajechała sportowa bryka Marka. Beata spojrzała na niego przez okno. Po kilkunastu minutach usłyszała pukanie do drzwi. To był on. Cześć, jest Janusz? Mam sprawę. Cześć, odparła. Wydawało jej się, że jej mimika zdradza napięcie, że nie potrafi być naturalna. Nie, jest w pracy, jestem sama. Sama? Powtórzył za nią i spojrzał jej w oczy. Na chwilę słowa zawisły między nimi w powietrzu. A to szkoda, chciałem pożyczyć pewne narzędzia. Nic nie stoi na przeszkodzie, odparła szybko. Pójdziemy do garażu, tam są jego sprzęty, może znajdziesz coś, czego potrzebujesz? Gdy weszli do środka, Marek rozejrzał się szybko i znalazł poszukiwany sprzęt. Oparła się o blat, na którym Janusz czasem pracował. Sąsiad stał tuż obok niej. Znów poczuła, że drży. Nie wiedziała nawet, kiedy oparł dłoń na jej ramieniu. Dzięki, Beata, jesteś taka miła, a sprawiasz wrażenie, jakby coś cię smuciło. Zawiesił głos i spojrzał jej w oczy. Zmieszała się, oddychała głęboko. Czuję się samotna, rzekła cicho. Przez chwilę oboje milczeli. Taka ślicznotka i samotna? Poczuła, jak pogładził ją po włosach i po twarzy. Zdobyła się, by spojrzeć na niego. Po chwili ich usta zwarły się w namiętnym pocałunku. Następnie Marek zerwał z niej koszulę. Tego przedpołudnia kochali się dziko i bez opamiętania. Wziął ją na stole, na którym małżonek przygotowywał swoje projekty. Po wszystkim nastąpiła chwila konsternacji i otrzeźwienia. Pożegnali się szybko, przestraszeni tym, co zaszło. Konsternacja nie trwała jednak długo. Kilka dni później Marek znów odwiedził ją w godzinach przedpołudniowych. Przyszedł pod byle pretekstem. Zaczęli się kochać, gdy tylko zamknęła drzwi. Od tej pory spotykali się regularnie. Wymieniali się telefonami, pisali do siebie na komunikatorach. Spotykali się, gdy Janusza nie było w domu, a nawet kiedy był, o ile Marek miał okazję. Beata wychodziła pod byle pretekstem. Następnie kochanek odbierał ją autem i jechali do lasu na gorący seks na łonie natury. Ryzyko podniecało ich oboje. Równolegle robili to, co mogli, by ich rodziny żyły w przyjaźni. Spotykali się i zapraszali. Zdarzyło się, że całowali się namiętnie na osobności, a nawet dochodziło u nich do ekspresowych stosunków. podczas gdy małżonkowie siedzieli razem przy stole w salonie albo w ogrodzie. Trwało to dobre pół roku. Przez ten czas Janusz, mąż Beaty, nie był świadom, że dzieje się coś złego. Co prawda zauważył, że małżonka była dla niego jeszcze bardziej opryskliwa. Zdarzało się, że go ignorowała, nie odpowiadając na to, o co pytał. W towarzystwie bywało, że dworowała sobie z niego albo wysługiwała się nim intensywniej niż do tej pory. Zdarzyło się nawet zakpić z jego możliwości łóżkowych. Janusz znosił to jednak dzielnie. Był przyzwyczajony do przytyków, poza tym kochał żonę. Kochał ją tak jak przed laty, tak jak wtedy, gdy się poznali i umawiali na pierwsze randki. Kładł więc to wszystko na krep zmęczenia ukochanej Beatki. Wmawiał sobie, że miała gorszy dzień. Nie brał w ogóle pod uwagę, że mogła go zdradzać. Przecież mówiła, że jest wierna. Zdrada należała do fantastyki albo świata rodem z filmów. Wszystko to zaczęło się zmieniać, gdy doszło do kilku dziwnych zdarzeń. Pewnego razu na jednym z grillów Marek zagadnął go o coś, o czym nie mógł wiedzieć. Chodziło o problemy zdrowotne jego ojca. Sprawa była smutna i wstydliwa. Ojciec z objawami schizofrenii trafił do szpitala psychiatrycznego. Janusz pojechał go odwiedzić. Wcześniej oboje z Beatą postanowili, że nie będą nikomu o tym mówić, nawet dzieciom. Pewnego dnia, podczas sąsiedzkiej rozmowy na podwórku, Marek wypalił z pytaniem, jak tam wizyta u taty. Wyraził też współczucie. Janusza W. zamurowało. Wrócił do domu wściekły, jak mało kiedy. Powiedziałaś Markowi o chorobie ojca? Warknął do małżonki. Ton, którym to powiedział, zaskoczył Beatę. Podobnie jak cała sytuacja. Zbladła jak papier, jednak szybko odzyskała rezon, robiąc smutną minkę. Byłam bardzo zmartwiona i zatroskana. Musiałam komuś się wyżalić, wyznała. Janusz kupił tę bajeczkę. Doskoczył do niej, aby objąć ją silnym męskim ramieniem. Niedługo potem dziwne zbiegi okoliczności zaczęły się nawarstwiać. Pewnego dnia zapomniał o czymś i musiał przed południem wrócić do domu. Jakież było jego zdziwienie, gdy w środku zastał Marka. Kochankowie odetchnęli z ulgą, akurat rozmawiali przy kawie i byli ubrani. Szybko wymyślili pretekst spotkania, a sąsiad zagadał Janusza jakimś technicznym tematem. Innym razem z kolei również musiał wrócić do domu i choć spodziewał się zastać żonę, nie było jej. Zawitał do miejscowego sklepiku po zakupy, gdzie usłyszał od ekspedientki, że małżonka jechała gdzieś z panem Markiem. Co z nim robiłaś przed południem? Zagadnął, na co Beata, wyczulona na ewentualne podchwytliwe pytania, szybko skłamała, że Marek po prostu podrzucił ją do miasta. A czemu nie pojechałaś naszym autem? Wiesz, nie przepadam jeździć. Akurat się wybierał, to mnie zabrał. Ucięła. Tego typu wykręty trwałyby może i jeszcze lata. Klapki z oczu rogacza opadły dopiero wtedy, gdy pewnego dnia odebrał zagadkowy telefon. Dzwoniła Agnieszka, żona Marka. Kobieta była wyraźnie stremowana. Mówiła cicho. Cześć Janusz, mam sprawę dyskretną. Nie na telefon, chcę się spotkać, porozmawiać na osobności. Spotkali się kilka dni później. Agnieszka przyjechała do jego biura w godzinach pracy. Poszli na spacer do parku. Wtedy usłyszał bolesną prawdę. Niestety Beata cię zdradza z moim mężem, powiedziała mu. Nie chciał uwierzyć, zaprzeczał, usprawiedliwiał. Agnieszka, widząc, że musi sięgać po cięższe środki, ostatecznie pokazała mu screeny rozmów kochanków z komunikatorów internetowych. To udało mi się skopiować. Poczytaj sobie, jeśli nie wierzysz, rzekła. Wczytywanie się w dialogi cudzołożników było dla Janusza szokiem. Roiło się w nich od pikantnych szczegółów ich zabaw i innych lubieżnych tekstów. Pełno było opisów wspólnego baraszkowania nawet w czasie, gdy on i Agnieszka byli w pobliżu. Czytał o zbliżeniach ich w salonie, a nawet sypialni. Czytał też o sobie, sporo kpiących, lekceważących komentarzy z obu stron. Prawda okazała się wyjątkowo bolesna. Cały obraz świata, tego dobrodusznego, pracowitego człowieka runął. Zdał sobie sprawę, że tak naprawdę nie znał osoby, z którą żył tyle lat. Mimo to, nawet w tych okolicznościach, próbował usprawiedliwiać żonę. Może miała jakiś gorszy okres, może to on coś zrobił źle. Postanowił zagryźć zęby i nie dać nic po sobie znać. Zdecydował się obserwować Beatę, choć sprawiało mu to ból i nieraz chciał jej wykrzyczeć prawdę prosto w twarz. A Beata? Była dla niego tak samo opryskliwa i lekceważąca jak zwykle, ale przez dłuższy czas nie zauważył niczego niepokojącego. Nigdzie nie wychodziła, nie siedziała wpatrzona w telefon. Zaczął nawet wierzyć, że romans, jeśli był, to może już się skończył. Głęboko w jego myślach tliła się chęć wybaczenia żonie dla ratowania małżeństwa i rodziny. Był gotów puścić to w niepamięć. Nie wiedział, że akurat kochankowie w tym okresie mieli cichsze dni. To się jednak zmieniło. Ich namiętność znów wybuchła. Był ciepły letni dzień. Janusz miał masę roboty. Na dodatek przypomniał sobie, że ważny rysunek techniczny zostawił w garażu. Musiał pojechać do domu. Chciał zadzwonić do Beaty, ale zrezygnował. Wsiadł w auto i ruszył w kierunku osiedla. Podjechał pod dom, zauważając, że Marek był u siebie. Jego auto stało zaparkowane. Wysiadł, otworzył bramę i udał się do garażu. Znalazł to, co chciał. Zwinął rulon z projektem pod pachę, zabrał też ze sobą kilkudziesięciocentymetrową metalową łopatkę. Tego dnia czekały go jeszcze prace w plenerze i sprzęt był potrzebny. Stwierdził, że na chwilę zajrzy do domu. Otworzył drzwi. W holu i salonie nikogo nie było. Zauważył za to męskie buty stojące przy drzwiach. Goście? Zdziwiło go to. Wszedł powoli do środka. Już miał zawołać Beatę, ale jego uwagę przykuł dziwny dźwięk. Coś jakby skrzypienie. Wydawało mu się, że dobiegał z sypialni na końcu korytarzyka wiodącego z salonu. Usłyszał też inne dźwięki. Najpierw sądził, że to buczenie, ale z każdym kolejnym krokiem do jego świadomości docierało coraz jaśniej, jaka jest natura tych odgłosów. Poczuł się, jakby przez jego nerwy przeszedł ładunek elektryczny o wyjątkowo silnej mocy. Kartkę z projektami odruchowo upuścił na ziemię, za to z całej siły zacisnął dłoń na trzonku łopatki. Drzwi do pokoju były lekko uchylone. Kilka metrów przed progiem słyszał już wyraźnie jęki i westchnienia seksualnej ekstazy. Spojrzał do wnętrza. Marek kochał się właśnie z jego żoną. Byli odwróceni plecami do drzwi pod lekkim ukosem. Trzymał Beatę za włosy, wchodził w nią mocno i co chwila uderzał w pośladki. Ona jęczała z rozkoszy. A więc tak wyglądała prawda o jego życiu i jego ukochanej? Tylko to stanęło mu w myślach. Reszta zadziała się sama. Poczuł, że potężny ładunek emocji eksplodował w jego wnętrzu. Wpadł do sypialni z hukiem, trzaskając drzwiami. Marek zdążył się obrócić, ale nie powiedział ani słowa. — Ty skurwysynu! — krzyknął do niego i zamachnął się. Kraniec łopaty uderzył go w twarz, łamiąc nos, kość żuchwy i wybijając zęby. Momentalnie zalał się krwią i upadł na łóżko. Beata W. poderwała się i stanęła w kącie, kuląc się, szlochając i piszcząc. — Janusz! Janusz, uspokój się! Janusz! — błagała, zanosząc się płaczem. Janusz W. spojrzał na krwawiącego sąsiada. Widział jego błagalne spojrzenie. Widział, jak jego roztrzaskane usta poruszyły się. Próbował mówić. Litości jednak nie było. Podniósł wysoko łopatę i z całej siły uderzył swoją ofiarę, potem jeszcze raz i kolejny. Głowa sąsiada zmieniła się w krwawą miazgę. Ostatni cios kantem łopaty. Więcej chyba mówić nie trzeba. Zabijesz go, opanuj się! Krzyczała Beata W. Gdy zobaczyła, jak ciałem kochanka przeszedł pośmiertelny dreszcz, zaczęła przeraźliwie piszczeć. Tymczasem małżonek doskoczył do niej. Jego oczy były zamglone. Janusz, proszę, Janusz! Krzyczała. Ty kurwo, tak mi się odwdzięczasz za te wszystkie lata? Ty kurwo, ty szmato! Rzucał przekleństwami jak w transie. Pierwszy cios trafił Beatę prosto w twarz. Z nosa zaczęła cieknąć jej krew. Następnie mąż złapał ją za głowę i z całej siły uderzył w ścianę, po czym powtórzył. Tak mi się, kurwa, odwdzięczasz za moją dobroć? Mamrotał cały czas. Gdy osunęła się na ziemię, z całej siły kopnął ją pod żebra. Straciła oddech, a po chwili przytomność. Janusz W. wyszedł z sypialni. Dyszał ciężko, trząsł się na całym ciele. Usiadł na kanapie w salonie. Patrując się w jedno miejsce na podłodze, z trudem łapał powietrze. Trwało to kilkanaście minut. W końcu, gdy jego oddech unormował się, z oczu popłynęły mu łzy. Zaczął szlochać. Podszedł do blatu kuchennego i sięgnął po telefon. Wbił numer alarmowy. Zabiłem człowieka, rzekł osłupiałej dyspozytorce. Następnie podał adres zamieszkania. Beata W. tego samego dnia trafiła do szpitala. Jej obrażenia okazały się jednak niegroźne. Opuściła lecznicę dzień później. Janusz W. natomiast wylądował w areszcie. Przez cały czas pobytu za kratkami dużo się modlił. Nie czuł niepokoju, wręcz przeciwnie. Nie było w nim też żalu ani złości. Zdziwiło go tylko, gdy pewnego dnia usłyszał, że ma widzenie. Przyszedł do niego gość. Tym gościem okazała się Beata. Kochanie, przyniosłam ci dobre ciasto i obiad. Zjesz sobie, bo tu cię pewnie źle karmią. Nie przejmuj się, skarbie. Czekamy na ciebie w domu. Rzekła mu prawdziwie ciepłym, opiekuńczym tonem, którego wcześniej prawie nie słyszał. Ten dotychczas poukładany, przewidywalny i stabilny człowiek myślał, że żona nie chce go znać. Tymczasem było dokładnie na odwrót. Beata, której twarz roztrzaskał jak jabłko, bijąc ją pięściami, po raz pierwszy przez wszystkie te lata ich małżeństwa dojrzała w nim. Prawdziwego mężczyznę, asertywnego, silnego, dominującego samca. Mimo że Janusz W. pozbawił życia człowieka, a drugiego pobił, sąd okazał się wyjątkowo łagodny dla zdradzanego małżonka. Uznał, że zbrodnia została poczyniona w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, co przemawiało na korzyść oskarżonego, podobnie jak fakt, że nigdy wcześniej nie miał żadnych problemów z prawem i cieszył się nienaganną opinią. Nie bez znaczenia było również wyznanie żony poczynione na sali sądowej, o tym, że przebacza małżonkowi i że chciałaby, by nie został dotkliwie ukarany. Wyznała też, że Janusz był dobrym i opiekuńczym mężem i ojcem i to ona wraz z kochankiem, nieboszczykiem, sprowokowali całą tragedię. Sąd przychylił się do stanowiska żony. Inżynier Janusz W. został skazany na 9 lat więzienia. Już po 4 latach opuścił zakład karny w nagrodę za dobre sprawowanie. Wrócił do domu, w którym czekały na niego dzieci oraz małżonka, zadowolona z powrotu mężczyzny swego życia. Wszystkie personalia oraz niektóre okoliczności sprawy zostały zmienione. Zdarzenie to jednak wydarzyło się naprawdę. To wszystko na dziś, moi drodzy. Wielkie podziękowania dla Krzysztofa Struga i dla całego magazynu Detektyw, przy współpracy z którym powstał dzisiejszy podcast. Zachęcam Was do tego, abyście zarówno te wersje fizyczne, czyli papierkowe w dobrych kioskach, jak i wersje elektroniczne nabywali. Warto wspierać naprawdę ten projekt, bo to jest kawał historii. I na sam koniec jeszcze pytanie do tych, którzy zazwyczaj czekają do tej ostatniej kropki, do tego ostatniego dźwięku w podcaście. Oczywiście bardzo Wam za to dziękuję. Dlatego też to pytanie kieruję do Was. Co Wy zrobilibyście na miejscu Janusza chwilę po tym, jak opuścił już mury więzienne? Czy wracalibyście do przeszłości, spróbowalibyście dać jeszcze szansę na to, aby jakoś poukładać ten związek, czy raczej postawilibyście na białą kartę i na to, aby od nowa próbować sobie jakoś to życie ułożyć u boku prawdopodobnie kogo innego. Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam zarówno tych, którzy słuchają na Spotify. No wy macie znacznie trudniej, żeby tutaj napisać coś w komentarzach, ale zapraszam na YouTube. No i oczywiście pozdrawiam także wszystkich tych, którzy tutaj na YouTube odsłuchują. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.